Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Gorąco i serdecznie witamy redaktora Michała Karnowskiego, publicystę tygodnika Sieci oraz portalu W Polityce. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, ojcze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jak wygląda Warszawa dziś po wczorajszych protestach, manifestacjach?
Dzień jak co dzień, nic się specjalnego nie dzieje, nic się specjalnego też myślę, że nie zdarzyło, dlatego że jak na warunki polskiej polityki była to bardzo umiarkowana liczebnie manifestacja. Nie padło tam też nic ważnego, co by zmieniło jakoś krajobraz polityczny. Mamy do czynienia, tak potocznie mówiąc, ze swego rodzaju kapiszonem. Zapowiadano wystrzelenie wielkiej rakiety, to się jednak nie zdarzyło. I myślę, że mamy dzisiaj do czynienia z takim troszkę udawaniem, że to był jakiś wielki sukces opozycji. Nie był i oni sami też to w mojej ocenie wiedzą. Także Donald Tusk w bardzo słabej formie. Miałem wrażenie, że to jego przemówienie napisane na kolanie. Coś nie tak idzie w tym planie opozycji. Myślę, że ta manifestacja była takim końcowym elementem pewnego kłamstwa, które się Polakom próbuje suflować. Wmawia się, że jest jakiś polexit planowany, że ktoś, kto wyprowadza Polaków i Polskę z Unii Europejskiej, nic takiego nie ma miejsca, ale po co się wmawia? Myślę, że Donald Tusk trochę się Donaldowi Tuskowi wymsknęło w trakcie tego przemówienia. Otóż on powiedział takie zdanie, że jeżeli stworzymy wspólny mianownik wokół tego rzekomego zagrożenia, to zmienimy władzę w Polsce. I chyba tak o to chodzi, żeby najpierw ludzi nastraszyć, a potem tym strachem wygrać wybory. To jest tanie. To jest łatwiejsze niż pisanie programów, to jest prostsze niż pokazanie, że będzie się rządziło lepiej. Lepiej niż Zjednoczona Prawica, co byłoby trudne, ale przede wszystkim lepiej niż wyglądały pierwsze rządy Tuska, o których pamięć społeczna wciąż jest bardzo negatywna.
Powrót Donalda Tuska do polityki był komentowany jako powrót pewnej idei Angeli Merkel czy też Francji, że Donald Tusk przybywa, by przywrócić te relacje poprzednie, relacje na kolanach Rzeczypospolitej Polskiej przed starą Unią Europejską. Może to był taki sygnał, działamy, coś robimy, chociaż jesteśmy przegranymi.
Tak, chociaż dobrze by było, żeby też te plany, które są ogłaszane przez lidera opozycji, bo taką jednak rolę Donald Tusk przejął, były realizowane. Przypomnę, że zaczął od obietnicy, że rusza w Polskę. Miał objechać każde województwo, każdy powiat. Skończyło się na tym, że po trzech dniach powiedział, że jest zmęczony i że przecież nie może się zarobić i tyle, żeśmy widzieli go w Polsce. Może to zresztą i dobrze, ale faktycznie tutaj ta podległość wobec Berlina narzuca się. To jest, proszę ojca, taki wniosek właściwie wszystkich niezależnych komentatorów, którzy potrafią te rzeczy analizować. Jest oczywiste, że wszystkie hasła są tutaj wtórne i względne. Donald Tusk potrafi zacząć od napaści na Kościół, na księży. No wiemy, że to ma też bardzo niedobre konsekwencje w postaci agresji na kapłanów, na zakonnice. A potem przedstawiać się jako człowiek wierzący, jako katolik i czynić znak krzyża nad chlebem. Donald Tusk potrafi krzyczeć, że konstytucja najważniejsza, a potem się obrażać, że Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, konstytucja jest najważniejsza. Donald Tusk potrafi biadać nad tym, że my się za bardzo w Polsce kłócimy, spieramy i obiecywać nam jedność, po czym używać słów, które są nieakceptowalne, używać słów, które moim zdaniem podżegają do złych emocji, do złych uczuć. Nawet na tym wiecu przecież pozwolił sobie na takie sformułowania, które są nieakceptowalne. Mówił o garstce, która rządzi Polską. Bardzo przepraszam, to jest duży obóz polityczny, który wiele razy z rzędu wygrał wybory, ostatnio prezydenckie, w takim mocnym starciu jeden na jeden przy pełnej mobilizacji społecznej. Mówił, że ten obóz kradnie. No też przepraszam, ale to no, pewnie tam są ludzie, którzy w tym obozie rządzącym, którzy nie spełniają pewnych kryteriów moralnych i uczciwości, bo to jest zawsze zbiorowisko ludzkie, polityczne. Tacy ludzie są eliminowani. Tutaj mieliśmy wiele dowodów, ale no nic nie przebije tego złodziejstwa, które mieliśmy za rządów PO-PSL, kiedy setki miliardów złotych były przez mafie VAT-owskie rozkradane i pieniędzy na nic nie było. Donald Tusk mówił o tym, że właśnie ta garstka, która kradnie, no mówię dwa kłamstwa, właśnie ogłosiła polexit. Nic takiego nie miało miejsca. To jest kolejna manipulacja, kolejne kłamstwo. Myślę, że tutaj przebija albo jakaś taka rzeczywiście desperacja, że ten plan gdzieś narzucony Tuskowi musi być szybko wykonany bez względu na środki, albo takie poczucie, że Polacy są jakimś narodem głupim, który nie ma pamięci dłuższej niż tydzień, niż miesiąc, że Polacy nie potrafią samodzielnie myśleć i analizować. Myślę, że jednak potrafią. Myślę, że jednak Polacy już teraz, zwłaszcza, że mamy do czynienia też z większym pluralizmem medialnym, są w stanie rozeznać sytuację. I nie ma żadnego polexitu. Jest tylko i wyłącznie mówienie, że Polacy mają takie same prawa jak inne narody. Że państwo polskie jest tak samo ważne jak państwo niemieckie, francuskie, hiszpańskie, portugalskie i wszystkie narody i wszystkie państwa, które się w Europie chcą liczyć, chcą istnieć, tak? Mają wolę życia, mają wolę walki. Sprowadzanie tego dylematu do wyboru, albo wszystko z Unii bierzemy i wszystko przyklepujemy i jesteśmy pokorni i całujemy po nogach, kłaniamy się do stóp i przyjmujemy nawet najgłupsze żądania, takie jak likwidacja potężnej kopalni, która zapewnia 4-7% naszego zasobu energetycznego, no kopalni i elektrowni, oczywiście mówię o Turowie, albo znaczy, że chcemy polexitu. Tak nie działa świat, to nie jest prawda, proszę ojca. I ta wielka manipulacja, bo trzeba tak o tym mówić, ten marsz podległości, bo tak to trzeba nazywać, właśnie ma na celu, moim zdaniem, oszukanie Polaków, ma na celu przedstawienie nieprawdziwego wyboru.
Panie redaktorze, my szanujemy każdego człowieka, czy to młodszego, czy starszego, natomiast jeżeli słyszymy, że PiS jest naftaliną i kadzidłem, słyszeliśmy już, że rodzina Radia Maryi jest moherowym beretem i spoglądamy na tych, którzy występowali, no to też nie możemy powiedzieć, że to był jakiś duch młodości.
A tak, to prawda. Zresztą tutaj jest najśmieszniejsze to, że ci ludzie też trochę nie umieją się przejrzeć w lustrze. To jest duża sztuka, żeby dostrzec, że czas upływa. I paradoksalnie chyba najbardziej dogania wiek, upływ czasu tych, którzy kiedyś szydzili z ludzi starszych. Tak? Oni dzisiaj nagle mówią, no ale jak to? To my też możemy być nazwani starszymi, to my nas też można traktować jako, jak młodzież mówi, watniaków. Tak może być, rzeczywiście. To nie jest młodzież, tak? To prawda jest taka, że to jest po prostu środowisko beneficjentów Okrągłego Stołu. To są ludzie z aparatu PRL-owskiego, którzy są wdzięczni III RP, że im dała jeszcze większe kariery, jeszcze większe pieniądze w wolnej Polsce. To są ludzie, którzy bronią swoich interesów. To są ludzie, którzy są źli, że program 500+ spowodował, że już ta służba, którą mieli, nie jest taka tania. To są ludzie, którzy tu często wpadają do Polski na chwilę, bo mają wielkie interesy albo festiwale. Ale filmowe, gdzie indziej. I ja oczywiście im nie odbieram prawa do takiego życia. Nawet im nie odbieram prawa do zadowolenia, że są ludźmi bardzo bogatymi, że na przykład wielu wprost z SB mogło przejść do biznesu, do bankowości. Albo tak jak Leszek Miller, prawda, być w okresie komunistycznym kimś, kto pouczał Polaków, jak być dobrym komunistą, jak trzeba tutaj pilnować Polski Ludowej. W III RP pouczał Polaków, jak być wzorcowym demokratą, a teraz poucza, jak być doskonałym Europejczykiem. No, cudowne, można powiedzieć, talenty i zdolności dostosowawcze, a może te rzeczywistości tak bardzo się nie różnią na marginesie. I mają prawo tak żyć, mają prawo tak funkcjonować, ale trzeba powiedzieć jasno, że ja też mam prawo powiedzieć, że to, co oni mówią i to, co robią i to, co chcą z Polską zrobić, nie jest w interesie większości Polaków, zwykłych, ciężko pracujących Polaków, emerytów i rencistów. To jest w interesie jakiejś oligarchii międzynarodowej, to jest w interesie wielkiego kapitału, to jest w interesie być może ich kast zawodowych. Natomiast dla większości Polaków ochrona, którą daje konstytucja, państwo polskie, ochrona naszych granic, ten temat też się pojawił. Wreszcie twarda bitwa o nasze interesy ekonomiczne, o to, żeby w Polsce był przemysł, były elektrownie i kopalnie, żebyśmy mieli swój na przykład sektor transportowy, który też Unia chciała zdławić, żebyśmy mogli wychowywać dzieci tak, jak my chcemy. To jest podstawowy interes i Polacy moim zdaniem powinni dostrzec, że nie zawsze ten głos elit jest tożsamy z ich osobistym interesem. No, te złote czasy dla tych ludzi, którzy wczoraj wystąpili, to są lata, gdy w większości Polaków żyło się bardzo źle. Gdy była masowa emigracja po to, żeby podejmować najprostsze prace za granicą. gdy w Polsce mieliśmy ogromne bezrobocie. Dzisiaj zwróćmy uwagę, elity są niezadowolone, ale bezrobocie w Polsce jest najniższe w historii. Mamy programy prorodzinne i prospołeczne. Polska granica jest skutecznie chroniona. Myślę, że tutaj pewien taki rozdźwięk jest wyraźny też w celach, w interesach, a trochę i w języku, bo tak jak ojciec wspomniał, faktycznie są to środowiska, które uważają się za intelektualnie wysoko postawione, wyedukowane, mądre. No, ja jestem z rodziny, w której moi dziadkowie byli jeszcze przedwojennymi nauczycielami. Ich rodzice byli też z polskiej inteligencji i takiego języka się nie używało. To nie jest język polskiej inteligencji, więc może to jest jakaś inna inteligencja, nie wiem. No na pewno nie jest to coś, co jest w naszej kulturze, żeby tak nawet polemistę wyzywać, obrażać, redukować go do czy wieku, prawda, czy funkcji, którą pełni, czy też jakieś cechy, którą posiada fizycznej. Coś, czego chyba nie powinniśmy przyjmować, bo to brudzi też człowieka. To powoduje, że nasza dusza staje się niedobra, nieczysta, tak powiem w ten sposób.
Panie redaktorze, na Placu Zamkowym pan Donald Tusk gromadzi opozycję w manifestacji prounijnej. 10 października 2021 roku, gdy w katedrze, archikatedrze warszawskiej przy ołtarzu miesięcznica smoleńska, msza za ofiary katastrofy smoleńskiej, i ksiądz prałat Bogdan Bartołd mówi: nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, musimy jej przecież bronić. Brońmy ją więc miłością.
Rzeczywiście te słowa przede wszystkim kapłana należy przyjąć i każdy z nas, myślę, też powinien to jakoś wewnętrznie przepracować, tak? W jaki sposób tę miłość bliźniego na co dzień, nawet w pewnym konflikcie politycznym, praktykować. Ja staram się to robić, też słyszę, że księża w wielu kościołach często nawołują do tego, żeby właśnie pamiętać, że no są podziały polityczne, ale rodzina jest jednak ważna i żeby się tu nie kłócić na tym tle. Ale tu mamy do czynienia z dwoma problemami. Otóż sondaże pokazują, że taką stroną agresywną dużo bardziej, taką niechętną znalezieniu wspólnego języka jest ta strona dzisiaj opozycyjna, liberalno-lewicowa. To ona ma takie poczucie jakiejś misji, ma takie poczucie, że inne poglądy są wobec niej obrazą, tak? A już fakt, że inny obóz polityczny może rządzić, no, domaga się natychmiastowej reakcji. Stąd bardzo często to ci ludzie przenoszą konflikty na poziom rodziny. Ja słyszałem też takie w amerykańskich mediach analizy, które pokazują, że ta ideologia, gender, tak możemy ją nazwać, ideologia ruchów, czy obecna wśród ruchów LGBT, też ma takie cechy typowe dla sekt. To znaczy na przykład bardzo wielu ludzi, którzy się w to angażuje, młodych ludzi, których moim zdaniem te środowiska zwodzą, bo na końcu jednak życia może być samotność, tak? Bez dzieci, bez rodziny to niekoniecznie musi się w planie życiowym udać, ale że te środowiska namawiają do zrywania kontaktów z rodzicami i często rzeczywiście to zrywanie kontaktów z rodzicami o innych poglądach następuje. Więc tutaj jest ten problem, że to tamta strona jest bardzo agresywna. Samo wystąpienie Tuska, sam ten wiec zorganizowany w tym miejscu, tak blisko tej odbywającej się co miesiąc przecież mszy świętej, moim zdaniem miał cechy prowokacji. Moim zdaniem plan był taki, że tam się pojawi ogromna rzesza ludzi, że to przykryje miasto, że to będzie gigantyczny sukces frekwencyjny, największa w historii manifestacja, że zaczną się w związku z tym, mając to poczucie siły, tak jakieś rozruchy i że być może właśnie dojdzie do starcia z uczestnikami tej mszy świętej. Były takie sugestie po stronie opozycyjnej, że to nie będzie tylko wiec, że to może mieć ciąg dalszy, zwłaszcza, że tutaj widzimy ludzi zaangażowanych, którzy wcześniej takie plany snuli. Mówili o wyłączeniu prądu w Polsce, o organizacji jakiegoś krwawego Majdanu na wzór ukraińskiego, no oczywiście u nas w obronie oligarchii, w obronie establishmentu. Ja myślę, że takie rzeczy chodzą po głowie, że tam te środowiska są bardzo sfrustrowane tym, że mimo tej propagandy, która się wylewa z tylu mediów, mimo siania tej paniki moralnej, bo przecież ten rząd w opowieści opozycji nie może po prostu się mylić. On musi być podły, on musi być ohydny, on musi wymagać, prawda, emocjonalnej reakcji społecznej i w ten sposób się gra. No mimo wszystko ten rząd wygrywa kolejne wybory. To budzi bardzo dużą frustrację i to tak kieruje ich myśli w kierunku jakiegoś innego rozwiązania, być może siłowego. Trzeba tutaj spokojnie reagować. To jest też duże zadanie dla służb państwowych, które jednak muszą chronić polską demokrację. demokrację, bo ochrona wyboru, wyniku wyboru wyborczego jest ochroną także demokracji.
Bardzo gorąco dziękuję. Redaktor Michał Karnowski, tygodnik sieci, portal w polityce.pl, gościem aktualności dnia na antenie Radia Maria. Dziękuję, panie redaktorze.
Bardzo i tu dziękuję. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.